A my przyjrzymy się dzisiaj jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci Starego Testamentu. Może nie najbardziej, bo trudno było powiedzieć, która z postaci Starego Testamentu była najbardziej kontrowersyjna, ale ten bardziej nadawałby się na bohatera, czy nawet superbohatera Marvela czy DC, niż na takiego rasowego Bożego męża. W ogóle zastanawiające jest to, dlaczego on pojawia się w kanonie Starego Testamentu, w kanonie Pisma Świętego. I chciałbym razem z wami zastanowić się dzisiaj, czego możemy nauczyć się, albo czego uczy nas tragiczny bohater, jakim był Samson. Historię Samsona można opowiedzieć na wiele sposobów. Starać się być bardzo wiernym tekstowi i tej narracji biblijnej. A drugie spektrum to są filmy Hollywood, gdzie najważniejsze jest to, jak on wyglądał, efekty specjalne i wianuszek pięknych kobiet wokół niego. Ale Hollywood nas nie interesuje. Interesuje nas narracja biblijna, która pokazuje nam, że życie Samsona kręciło się wokół czterech kobiet. Na samym początku historii Samsona pojawia się jego mama. I jest to jedyna pozytywna kobieta w życiu Samsona. Choć nie znamy jej imienia, znamy imię jego ojca, Manoach. Następnie pojawia się wybranka Samsona na żonę, Filistynka. Też nie znamy jej imienia. Rodzice lamentowali, rodzice starali się odwieść Samsona od niewłaściwej ich zdaniem i biblijnie również decyzji, ale nic nie wskurali. Samson był uparty, osiągnął swoje. Zresztą, jak dowiadujemy się z narracji, był w tym Boży palec. Później mamy kobietę lekkich obyczajów z Gazy. Jej imienia również nie znamy. A na koniec mamy Dalilę, która jest ostatnią kobietą, którą Samson w ogóle widział na swoje oczy. Bo później już nic nie widział. Cztery kobiety, cztery akty historii Samsona, a pomiędzy tymi kobietami, pomiędzy tymi aktami zawarte jest to, co powoduje, że Samson czasami jest właśnie postrzegany jako super bohater, postać, która nadawałaby się na dobry komiks. To przyjrzyjmy się wspólnie tym czterem rozdziałom w skrócie, żebyśmy rozumieli tą postać i co się wydarzyło, żebyśmy później mogli się z czegoś z tego nauczyć. W rozdziale 13 mamy dwa spotkania mamy Salomona. Ojciec raz, mama dwa razy spotyka się z aniołem Pana, który zapowiada, że ich syn będzie kimś wyjątkowym, będzie Nazirejczykiem. I czytamy od wersetu 3. Jesteś niepłodna i dotychczas nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. Tylko uważaj na siebie, nie pij wina ani sycery, to był inny napój alkoholowy, i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i urodzisz syna, a nożyce nie dotkną jego głowy, gdyż chłopiec ten od poczęcia będzie poświęcony Bogu. On zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Samson, jak się dowiadujemy z całej tej księgi, został wybrany przez Boga na sędziego w Izraelu. Były to czasy w Izraelu, kiedy nie było jeszcze królów. Królem był Bóg i w momencie, kiedy Izrael popadał w grzech, popadał w odstępstwo, Bóg dopuszczał, że obce narody napadały na nich i kiedy już byli bardziej, czy skruszeli troszkę i wołali do Boga o pomoc, Bóg wzbudzał jakiegoś sędziego, który działał albo lokalnie i raczej lokalnie, nie na całym terenie Izraela jak król, tylko właśnie w regionach różnych, żeby był tym wyzwolicielem. I przez ileś tam lat, 40 lat, 30, 20, różnie, oni tą swoją służbę sędziego w Izraelu prowadzili. I tak jak patrzymy na Księgę Sędziów, to morale Izraela i wiara w Boga jest cały czas na pochyłej w dół. Jest coraz gorzej, mimo że co jakiś czas Bóg cudownie ich ratuje. Łącznie w Księdze Sędziów mamy wymienionych 12. Co wcale nie znaczy, że nie było ich więcej, ale tych 12 akurat Bóg chciał, żeby byli zawarci. Wśród nich jedna kobieta, Debora. W 14 rozdziale, w którym się już pojawia Samson, w w drodze na swoje zaręczyny z tą Filistynką zrobił sobie wycieczkę po winnicy. Nie wiadomo w sumie po co po winnicy, skoro jako Nazyrejczyk nie mógł ani jeść owoców winorośli, ani pić soku z winogron, ani pić wina z winogron. Ale może właśnie dlatego, że tak ładnie tam było i nie mógł nic z tego tknąć, to sobie tam po tej winnicy pochodził i tam napadł go lew. Lew, którego, jak czytamy w wersecie 6, nie mając nic w ręku, rozerwał tak, jakby rozrywał koźle. Przyznacie, że malowniczy opis. Gdyby było napisane, że jak się odrywa udko kurczaka z rożna, to jakoś tak bardziej by nam pasowało, ale tu mamy tak. Chwilę później, podczas wesela, zadaje nierozwiązywalną zagadkę 30 towarzyszom, których mu Filistyni przydzielili, ponieważ wiedzieli, że Samson jest niebezpieczny, więc cały czas wokół niego było 30 chłopa. Więc zadaje im nierozwiązywalną zagadkę, której stawką było 30 lnianych szat i 30 ubrań na zmianę. I to doprowadza do pierwszego i w sumie ostatniego kryzysu małżeńskiego w małżeństwie Samsona z Filistynką, bo Filistyni nie umieją odgadnąć zagadki i zmuszają groźbą młodą żonę, świeżo poślubioną żonę Samsona, żeby wyciągnęła od niego odpowiedź i ona przez cały tydzień trwającego wesela mu płacze i płacze i płacze i Salomon zmiękł i podał jej odpowiedź. Więc teraz Samson musi wywiązać się z umowy i robi to na swój specyficzny sposób. Czytamy od wersetu 19, że zszedł do Aszkalonu, tam zabił 30 ludzi, złupił ich i dał ubrania na zmianę tym, którzy rozwiązali zagadkę. Był jednak bardzo rozgniewany, dlatego udał się do domu swojego ojca. Żona zaś, Samsona, została żoną jego towarzysza, który był jego przyjacielem. To naprawdę była inna kultura. Potem mamy rozdział 15 i rozdział 15 to jest jedna duża bijatyka. Samson mści się za oddanie swojej żony innemu mężczyźnie. Jak to robi? Pali gotowe do zbioru zboża, łapiąc 300 lisków albo szakali, wiąże je ogonami, pomiędzy te ogony w węzeł wkłada pochodnie i puszcza je na pola. Wszystkie pola spłonęły. No to Filistyni zrozumieli swój błąd, który popełnili z żoną Samsona, że oddali ją innemu mężczyźnie, więc poszli i spalili ją i jej ojca razem. To oczywiście rozsierdziło Samsona i jak czytamy od wersetu 8, pobił ich dotkliwie, zadając im wielką klęskę. W związku z czym Filistyni zebrali się większą liczbą, żeby złapać i zabić Samsona. No, ale jak czytamy od wersetu 15, ten znalazł świeżą oślą szczękę, chwycił ją i zabił nią 1000 mężczyzn. Potem Samson powiedział: oślą szczęką, stos za stosem, oślą szczęką, 1000 mężczyzn zabiłem. Taki poeta. W rozdziale 16 mamy kolejne kobiety Samsona. Tą z Gazy i Dalile. I kolejną manifestację siły Samsona. Czytamy od wersetu 1. Pewnego razu Samson udał się do Gazy, zobaczył tam pewną nierządnicę i poszedł do niej. Doniesiono o tym mieszkańcom Gazy. Przyszedł tu Samson. Okrążyli go i czatowali na niego przez całą noc w bramie miasta. Czekali cicho przez całą noc, mówiąc: zabijemy go o świcie. Samson zaś spał do północy. O północy wstał, chwycił skrzydła bramy, tak jak widzimy na obrazku, bramy miejskiej, z dwiema futrynami, wyrwał je z ryglem, włożył na ramiona i wniósł je na szczyt góry, która znajdowała się naprzeciw Hebronu. Z każdego niebezpieczeństwa do tej pory wychodzi zwycięsko, jakby był nieśmiertelny, jakby był nie do pobicia, jak prawdziwy bohater z komiksu Marvela. A że był typem kochliwym, to już w następnym wersecie czytamy, potem zakochał się w pewnej kobiecie z Doliny Sorek, a miała ona na imię Dalila. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i powiedzieli, uwiedź go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka moc. Jak moglibyśmy go pokonać i związać, aby go poskromić? Każdy z nas da ci po 1000 sztuk srebra. 1100, sorry. Dalila zapytała więc Samsona, powiedz mi proszę, w czym tkwi twoja wielka siła? Jak można cię związać, żeby cię pokonać? Przecież to brzmi gorzej niż wąż w Edenie. Samson, powiedz mi, jak można cię zabić? No weź, powiedz mi. I ona, podobnie jak jego żona, męczyła go, męczyła. On, jak czytamy w narracji, kilka razy zwodził ją, dając jej inne odpowiedzi. Aż wreszcie, czytamy od wersetu 15, powiedziała więc do niego, jak możesz mówić, kocham cię, skoro twoje serce nie jest ze mną. 3 razy oszukałeś mnie i nie powiedziałeś, czym tkwi twoja wielka siła. I tak go naciskała swoimi słowami każdego dnia i nalegała na niego, że był bliski śmierci. Powtarzacie sobie? Wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i powiedział, brzytwa nie dotknęła mojej głowy, ponieważ od urodzenia jestem Bożym Nazirejczykiem. Jeśli zostanę ogolony, opuści mnie moja siła, osłabnę i będę jak każdy człowiek. Dalila zrozumiała, że otworzył przed nią całe swoje serce. Posłała więc i wezwała książąt filistyńskich. Przyjdźcie jeszcze raz, ponieważ otworzył przede mną całe swoje serce. No, 3 razy mamy o tym otwartym sercu. Przyszli więc do niej książęta filistyńscy i przynieśli srebro. Filistyni ujęli go, wykuli mu oczy i sprowadzili do Gazy. Przykuto go 2 łańcuchami z brązu i mył ziarno w więzieniu. I z historii Samsona zostaje nam jeszcze ostatni akt misji sędziego. Ostatniego sędziego Księgi Sędziów. Po nim już w Księdze Sędziów, mimo że jeszcze mamy parę rozdziałów, nie ma ani jednego sędziego. Księżęta filistyńscy oczywiście szczęśliwi, że udało im się zwyciężyć z największym wrogiem, więc zebrali się, żeby wspólnie świętować. Jak świętować? Oczywiście składając ofiarę swojemu bóstwu, Dagonowi. I kiedy już sobie popili, stwierdzili, to teraz wyciągniemy Samsona z więzienia i niech nas zabawia, jak taki miś czy niedźwiedź, czy cokolwiek. I czytamy od wersetu 25. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia, a on ich zabawiał. Gdy postawiono go między kolumnami, Samson powiedział do chłopca, który trzymał go za rękę, pozwól mi dotknąć kolumn, na których wspiera się dom i oprzeć się o nie. A ten dom był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam również wszyscy książęta filistyńscy. Na dachu znajdowało się około 3000 mężczyzn i kobiet, którzy przyglądali się Samsonowi, który ich zabawiał. Wtedy Samson zawołał do Pana, Panie mój, Boże, wspomnij na mnie, proszę, i daj mi, proszę, sił jeszcze ten raz. Boże, za 2 moich oczu chcę dokonać tej jednej pomsty na Filistynach. Potem Samson objął 2 środkowe kolumny, na których opierał się dom i wsparł się o nie. Prawą ręką o jedną, lewą o drugą. Potem Samson zawołał, niech zginę razem z Filistynami i pchnął z całej siły. A dom runął na książąt i na cały lud, który tam był. A tych, których razem ze sobą uśmiercił, było więcej niż tych, których pozabijał za swojego życia. Może warto jeszcze dodać, że za każdym razem pomiędzy tymi aktami, gdy walczył z Filistynami, poza jednym przypadkiem wtedy, kiedy pobił tych Filistynów za to, że spalili mu żonę, no i teścia. Za każdym razem czytamy, że to Duch Święty go ogarniał, wypełniał i wtedy dokonywał tych potężnych czynów. Więc wracając do pytania, które zadałem na początku, czego możemy nauczyć się z historii Samsona? Czego możemy się nauczyć? To zależy. Zależy, czy odizolujemy tą historię Samsona od reszty Księgi Sędziów i od reszty Starego Testamentu i od reszty Nowego Testamentu. Czy popatrzymy na nią jak na element składowy całej historii, historii zbawienia, którą Bóg przekazał nam w Piśmie Świętym. Bo jeśli popatrzymy na samą tylko historię Samsona, tak jak teraz szybciutko zrobiłem na te kilka rozdziałów, to możemy próbować wyciągnąć z niej wiele trafnych, pobożnościowych na przykład lekcji i też nietrafnych również. I moglibyśmy na przykład powiedzieć na podstawie historii Samsona: nie polegaj na własnej sile i powodzeniu, ale polegaj na Bogu i Jego prowadzeniu. Tu też delikatnie zarymowałem, żeby było jak u Samsona. Albo że jesteśmy powołani do świętego życia, nie takiego, jak prowadził Samson. Albo że Bóg może użyć złych sytuacji, aby wypełnić swój cel. Celem był ratunek Izraela. Za sytuacja, no Salomon nie widział, ale jednak dokonał Bożego celu. Albo że Bóg wysłuchuje pokornej prośby, nawet jeśli na nią nie zasługujemy. Moglibyśmy też pokusić się o znalezienie lekcji na przykładzie Samsona dotyczących relacji damsko-męskich, prawda? Na przykład, że nie należy umawiać się z niewierzącymi dziewczynami, bo od tego można oślepnąć. Albo nie bądź zbyt wylewny wobec osoby, którą kochasz, bo zbytnia transparentność może zniszczyć waszą relację. Ktoś jeszcze mógłby wyciągnąć zalecenie na podstawie tych trzech rozdziałów, że lepiej trzymać się z daleka od obcokrajowców. I teraz, które z tych prawd tak naprawdę pochodzą z tej historii? Które z tych prawd, oczywiście niektóre były lekko ironiczne, Bóg nam przekazuje poprzez historię Samsona? Dlatego właśnie kazania w grudniu dedykujemy kazaniom typologicznym, aby przypomnieć sobie i odświeżać w pamięci to, czym jest teologia biblijna, czy biblijna teologia. Otóż Pismo Święte jest jedną księgą, chociaż składa się z 66 ksiąg, chociaż miała część, czy ma część starotestamentową i nowotestamentową, to Pismo Święte jest jedną księgą. Jest księgą jednego autora. Chociaż Bóg użył aż 40 ludzi, żeby spisać Stary i Nowy Testament. To jest księgą jednego autora i co więcej, jest jedną księgą jednego autora o jednej historii. O osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Dlatego czytamy każdy fragment, każdą księgę Pisma Świętego w tle tej głównej narracji, widząc, że to wszystko, co jest w Starym i w Nowym Testamencie, spełnia się i jak się spełnia w osobie Pana Jezusa, aby zrozumieć poszczególne części Pisma Świętego, które są zapisane różnymi gatunkami literackimi, różnym językiem, w kilku językach. Musimy zobaczyć, jak dany fragment czy dana historia opowiadają historię Bożego zbawienia. W naszym przypadku, jak historia Samsona z sędziów 13-16 jest połączona z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. Bo jeśli byśmy przeczytali tą historię wyrwaną z Księgi Sędziów, wyrwaną ze Starego Testamentu i wyrwaną właśnie z tej jednej historii, która rozpoczyna się w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju i kończy w ostatnim wersecie Księgi Objawienia, gdybyśmy wyrwali, to z tą historią byłoby trochę tak, jak z odcinkiem serialu telewizyjnego, który jest puszczany w święta. To może być serial kryminalny, ale jest, czasami są takie edycje świąteczne, gdzie nagle inne wątki odchodzą na bok i główni bohaterowie spotykają się, żeby sobie składać prezenty, pada śnieg i właściwie moglibyśmy stwierdzić, czy to jest serial kryminalny, czy to jest serial akcji. Gdybyśmy nie znali całego serialu i zobaczyli tylko i wyłącznie ten jeden odcinek, moglibyśmy stwierdzić, to w ogóle mi się nie podoba, tu się nic nie dzieje, nic ciekawego. Gdybyśmy wyrwali taką historię, ale każdą inną historię, każdy inny fragment z całości, to byłoby trochę tak, jak z usłyszaną, powiedzmy, w locie rozmową dwóch ludzi. Słowa zrozumieliśmy, tylko nie mamy kontekstu, nie znamy motywacji, nie wiemy, o czym oni tak naprawdę rozumieli, usłyszeliśmy tylko jedno albo dwa zdania i na podstawie tych słów budujemy jakiś wniosek. Ale on może całkowicie rozmijać się z intencją ludzi, którzy rozmawiali. I właśnie w ten sposób czasami pojawiają się plotki. Tak powstają również sensacyjne doniesienia medialne. Coś jest wyrwane, kontekst nieważny, ale jest sensacja. Można podgrzać emocje. Wracając do Samsona, który rozerwał gołymi rękami młodego lwa, który użył oślej szczęki jako broni masowego rażenia, który nieustannie wchodził w konflikt kobiety, Filistyni, Filistyni, kobiety. Jak Samson pomaga nam zrozumieć tę jedną historię, która jest przesłaniem całego Pisma Świętego? Już wiemy, że Samson był sędzią, namaszczonym przez Boga, obdarzonym w siłę przez Ducha Świętego, który został zdradzony przez osobę, którą kochał i wydany w ręce wrogów Izraela, aby uratować Boży lud, oddając swoje życie. Czy nie brzmi to znajomo? Czy to możliwe, żeby ten nieprzyzwoity, z gruba ciosany, choć z zapędami romantycznymi, Samson, był typem Chrystusa, przygotowującym nas na przyjście Bożego Syna, sędziego namaszczonego Duchem Świętym, który odda swoje życie wrogom, by uratować swój lud. No to zobaczmy. Siła Samsona była rzeczywiście uderzająca, porażająca. Zabił 1000 Filistynów jednego dnia, mając w ręku tylko oślą szczękę. Ale o ile bardziej uderzająca jest siła Chrystusa, o którym czytamy, że w dniach ostatecznych uderzy w zbuntowane narody, które zwróciły się przeciwko Bogu. W objawieniu Jana w 19 rozdziale czytałem i zobaczyłem otwarte niebo i oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. W sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy jak płomień ognia. Na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nie zna nikt poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. I szły za nim wojska, które są w niebie, na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobić narody. On jest tym, który depcze tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na swoim biodrze wypisane ma imię Król Królów, Pan Panów. W przeciwieństwie do Samsona, który był prowadzony przez swoje impulsy i swoje męskie, seksualne pragnienia, Pan Jezus był prowadzony Bożą wolą. To ten sędzia jest doskonały i dobry, nie tak jak Samson. Ale nie tylko siła Samsona była uderzająca, śmierć Samsona również jest taka. Pokonuje swych wrogów, ratuje lud Boży przez swoją śmierć, chociaż oczywiście wiemy, że to jego duma i głupota doprowadziły do jego okaleczenia i do jego śmierci. Inaczej było z Panem Jezusem, który z pełną świadomością i pełnym poświęceniem szedł na krzyż. Samson rzeczywiście może budzić w nas zdumienie i ekscytację, ale prawdziwe zdumienie, prawdziwy podziw powinien budzić w nas Jezus Chrystus, a nie Samson. Samson, jak już mówiłem, był ostatnim sędzią w księdze sędziów i było to w czasach moralnego i religijnego upadku Izraela. Anioł przychodząc do jego matki, zapowiedział, że Samson zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistynów. No właśnie, zacznie, mimo że jest ostatnim sędzią. Zacznie, ponieważ nie wybawi Izraela ani od agresji sąsiadów, ani od odstępstwa religijnego i niewiary. Nie przywróci Izraela do społeczności z Bogiem. Samson był ułomnym sędzią, ale po nim była już tylko pochyła w dół. Czasami pojawi się jakiś król, który był bogobojny, ale w Izraelu zaczęła panować coraz większa zgnilizna. Zauważmy też jednak, że pomimo wszystkich swoich wad i upadków, Samson nigdy nie miał najmniejszych wątpliwości odnośnie osoby Boga. Nigdy nie zaangażował się w żaden kult innych bogów. Bóg ciągle dla niego był realny, on ciągle wiedział, że jest sędzią, on ciągle wiedział, do czego został powołany, pomimo swoich wad, pomimo swoich słabości. Natomiast Jezus Chrystus jest doskonałym sędzią, który ostatecznie pokonał śmierć. Ostatecznie pokonał moc grzechu, która była nad nami. A jednocześnie oddał swoje życie za oskarżonych przez grzech. Za ciebie i za mnie. W Nowym Testamencie Samson pojawia się wśród bohaterów wiary 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. W 32 wersecie autor pisze, cóż bym jeszcze powiedział, bo do tej pory wymieniał pojedynczych ludzi. Zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jefte, to byli sędziowie, czy Dawidzie i Samuelu. Ciekawie, że przedstawił tutaj ich kolejność chronologiczną, oraz prorokach. Oni dzięki swej wierze, w to wliczamy Samsona, oni dzięki swej wierze zwalczyli królestwa, szerzyli sprawiedliwość, dostąpili skutków obietnic, zamknęli paszczę lwów, ale to Daniel, nie Samson, ten rozwarł paszczę, zwyciężyli siłę ognia, uniknęli ostrza miecza, podnieśli się z choroby, okazali waleczność w boju, rozbili szyki wrogów. Bohaterowie wiary. Ale co czytamy o Panu Jezusie parę wersetów dalej, w 12 rozdziale, od 2 wersetu? Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbie, i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Tamci byli bohaterami wiary. Samson był człowiekiem wiary. Jakkolwiek byśmy mogli mieć wątpliwości i raczej, gdyby chciał do naszego zboru się przyłączyć, to byłaby to długa droga. To o Panu Jezusie czytamy, że On jest twórcą naszej wiary. Ci, którzy znają inne tłumaczenia, na przykład w Brytyjkę, wiedzą, że On jest sprawcą i dokończycielem. W tym sensie, że doskonali, bo doprowadza im do pełni naszą wiarę. Siła i osiągnięcia Samsona mogą imponować, bo rzeczywiście drugiego takiego na ziemi nie było. Ale przypatrując się życiu i działaniu Samsona, to nigdy nie doprowadzi do zmiany w naszym życiu. Możemy być rzeczywiście podekscytowani czy poruszeni pozytywnie, negatywnie tym, co on zrobił, ale to nigdy nie doprowadzi nas do prawdziwej zmiany, ponieważ to, czego potrzebujemy najbardziej, to nie jest silny wzór do naśladowania. Bądź jak Samson, bądź jak Gedeon, bądź jak Debora, bądź jak którykolwiek z proroków, ale to, czego najbardziej potrzebujemy, to pokorny i oddany Zbawca, który daje nam swoją siłę i ratuje nas na zawsze. Jest pewna ironia w postaci Samsona, ponieważ na zewnątrz on jest potężnie silny. Nie wiemy, czy on był tak zbudowany, jak na tym pierwszym obrazku, czy był normalnie zbudowany, po męsku zbudowany, ale to właśnie wtedy, kiedy ogarniał go Duch Święty, był w stanie robić nadnaturalne rzeczy. Nie wiemy, nie mamy jego opisu. Ale na zewnątrz, pomimo tego, że był silny, to widzimy, że wewnątrz był strasznie słaby. I pod tym względem jest podobny do wielu z nas. On nie udawał, że na zewnątrz był bardzo silny. I też nie ukrywał, że był kobieciarzem. My bardziej udajemy, że na zewnątrz jesteśmy silni. Ale jesteśmy często tak jak Samson. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto wzmocni naszego ducha, a nie tylko zainspiruje nasze wyobrażenia. I kiedy zrozumiemy i uwierzymy w to, co Pan Jezus dla nas zrobił, że ten, który był silny, dla nas stał się słaby, że ten, który był bogaty, dla nas stał się biedny, że ten, który był sprawiedliwy, dla nas stał się grzechem, którego nienawidzi, że dawca życia przeszedł przez śmierć dla ciebie i dla mnie. Dopiero wtedy i tylko wtedy otrzymamy siłę i moc, żeby żyć tak, jak Samson nie był w stanie. Celem czytania Pisma Świętego, czy to Księgi Sędziów, czy historii o potopie, jak tydzień temu, wszystkich innych narracji historycznych i literatury mądrościowej, proroctw i Nowego Testamentu, jest uwielbienie. To jest cel nadrzędny, gdy czytamy Pismo Święte. Nie chodzi o to, żeby za każdym razem, jak otwieramy Boże Słowo, poznawać nowe fakty. Ponieważ jeśli ktoś przeczytał w życiu Pismo Święte 5 razy, 10 razy więcej, to faktów raczej zbyt wielu tam nie znajdzie. I tak na marginesie, często to jest powód, dla którego ludzie przestają czytać Biblię, bo mówią, ja już przeczytałem raz, 2 razy, ja już to wszystko znam. Otóż nie, nie znasz. Znasz fakty, znasz głównych bohaterów i postaci. Natomiast jeśli odkładając Pismo Święte po jego lekturze nie wzbudza się w naszych sercach, nie wyrywa się z naszych serc wołanie: Boże, jak Ty jesteś wielki. Jak Ty jesteś wspaniały, ile Ty dla mnie zrobiłeś. Jak cudowny jest ratunek w Jezusie Chrystusie, to nie zrozumieliśmy jeszcze Bożego Słowa. To rozumiemy fragmentarycznie, ale ciągle nie zobaczyliśmy tego, że w Piśmie Świętym chodzi o uwielbianie, o zachwyt nad naszym superbohaterem. Może mali chłopcy, może nastolatkowie chcieliby być jak Samson, niezwyciężeni. Pomijając oczywiście samą końcówkę, tylko że nie możemy pomijać tej końcówki. Końcówka Samsona jest tragiczna. O końcówce życia Pana Jezusa niektórzy też mówią, że jest tragiczna. Tak mądry człowiek, taki wspaniały, taki socjalistyczny, wychodzący naprzeciw uciśnionym i tym, którzy są w opresji. I tak fatalnie skończył. A już się wydawało, że będzie trwała zmiana. Więc trwała zmiana przyszła wraz z jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Trwała zmiana przyszła wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Bo teologia biblijna mówi nam, że Pismo Święte to jest jedna księga, jednego autora, o jednej historii, o historii osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. I jeśli w ten sposób będziemy patrzeć na tekst, który czytamy, jeśli w ten sposób popatrzycie na historie, które do tej pory wydawały wam się dziwne, dlaczego one w ogóle są, o co tam chodzi? I jeśli spróbujecie tą historię zobaczyć w całej historii zbawienia, jak Bóg ratuje i ratował, nawet wtedy, kiedy ludzie byli beznadziejni. Ale ludzie zawsze są beznadziejni. My zawsze jesteśmy beznadziejni. Bo pokochał nas i jeszcze przed założeniem świata Chrystus był przeznaczony, żeby przyjść na świat i swoje życie oddać za ciebie i za mnie. I tego właśnie Chrystusa świętujemy. Tego Chrystusa, przyjście na świat dla naszego zbawienia, za niedługo będziemy wspólnie świętować i osobiście, i w naszych rodzinach, i również wspólnie jako Kościół, na pasterce, ale też za tydzień, 25 grudnia, tutaj o godzinie 16, gdy spotkamy się w tym miejscu po raz ostatni. Powstańmy proszę do wspólnej modlitwy.